Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu jest Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu. Dzień dobry, witamy. Grzegorz Armatowski rozmawia.
Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, witam państwa.
Wygrała pani w pierwszej turze, uzyskując ponad 59% poparcie, pokonując 5 kandydatów. Co pani zdaniem przełożyło się na ten sukces? To, że pełniła pani funkcję prezydenta Sopotu od momentu, kiedy prezydent Karnowski zdobył mandat poselski? Czy to była taka ciężka praca przez wiele lat?
Panie redaktorze, to była praca od 2006 roku tak naprawdę, bo wtedy po raz pierwszy przekroczyłam progi Urzędu Miasta Sopotu. W tej kampanii, w ostatnich miesiącach, to także zbudowanie bardzo silnej, dobrej drużyny Koalicji dla Sopotu. Ludzi, którym Sopot leży na sercu. Ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Ja myślę, że ta praca zespołowa wszystkich kandydatów i także ludzi z zewnątrz, mieszkańców, no przełożyła się na taki wspaniały wynik, bo to trzeba powiedzieć, że jest to wynik bardzo mocny. Patrząc na liczbę mandatów w Radzie Miasta, mamy ich o jeden więcej niż w minionej kadencji. To pokazuje, że zwyciężyła drużyna.
Czyli to jest sukces nie tylko pani, ale też całego zaplecza, można powiedzieć, też politycznego.
To jest przede wszystkim sukces tych mieszkańców, którzy się zaangażowali, z którymi rozmawialiśmy, no bo te ostatnie miesiące to są naprawdę setki, jak nie tysiące spotkań, rozmów, uwag, sugestii. Powiem szczerze, że prezentując program i pewne rozwiązania, w trakcie już nawet kampanii modyfikowaliśmy to po rozmowach właśnie z mieszkańcami czy z przedsiębiorcami, tak jak było w kwestii parkowania w weekendy, opłat za parkowanie w weekendy. Początkowo proponowaliśmy, żeby to było przez cały rok, ale po rozmowach właśnie z przedsiębiorcami i z mieszkańcami stwierdziliśmy, że faktycznie w weekend jest to taka zachęta dla mieszkańców Gdyni, Gdańska czy regionu, żeby przyjechać i spędzić czas w Sopocie poza sezonem letnim, bo wtedy oczywiście parkowanie powinno być płatne 7 dni w tygodniu.
Tak, wracając jeszcze do kampanii, to postawiła pani w niej na właśnie taką bezpośrednią rozmowę z mieszkańcami. Często było panią widać na ulicach.
Tak, ale to jest tak naprawdę od wielu, wielu lat, nawet pełniąc funkcję wiceprezydentki, czy wcześniej pracując w urzędzie, bardzo często się spotykaliśmy z mieszkańcami, bardzo często spotykałam się i rozmawiałam, no bo na tym to polega. Miastem się nie rządzi, jak ja to mówię, miasto się współtworzy, a nie da się tego współtworzyć siedząc za biurkiem i patrząc tylko w komputer.
Czyli taka będzie ta prezydentura? Będzie się pani częściej spotykać z mieszkańcami?
Na pewno będzie taka ta prezydentura, bo nie wyobrażam sobie innego stylu zarządzania, czy innego stylu współtworzenia. Zresztą wcześniej już tworzyłam takie zespoły złożone z ekspertów, z urzędników, ale także właśnie z osób spoza urzędu, jak zespół Sopot Miasto Praw Człowieka, gdzie mieliśmy przedstawicieli i służb, i organizacji pozarządowych, i mieszkańców, i razem szukaliśmy najlepszych rozwiązań dla Sopotu.
Tak jeszcze kończąc wątek kampanii, to na końcu ona była taka dość burzliwa, można by powiedzieć. Pojawiła się kwestia pani miejsca zamieszkania. Ja wiem, że pani to już prostowała na tej ostatniej konferencji prasowej przed ogłoszeniem ciszy, przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, no ale być może do nie wszystkich to dotarło. To jak to jest z tym pani miejscem zamieszkania?
Panie redaktorze, jak nie ma argumentów merytorycznych, to niestety sięga się po argumenty jakiejś nienawiści czy nawet hejtu. Pracuję w Sopocie od 2006 roku, nawet wcześniej, bo jako dziennikarka także pracowałam w Sopocie, więc Sopot znam od podszewki. Mieszkam od roku i o tym oficjalnie, jawnie mówiłam. W związku z tym myślę, że dla mieszkańców najważniejsze są kompetencje, znajomość miasta i doświadczenie. Myślę, że to, ile kto mieszka w danym mieście, nie jest żadnym kryterium do tego, żeby wybierać daną osobę na funkcję prezydenta czy nawet radnego.
Zostawmy kampanię. Mamy już skład Rady Miasta Sopotu znany. Będzie pani miała 14 mandatów na 21. Koalicja dla Sopotu zdobyła 14, tak jak pani powiedziała, o jeden więcej niż w poprzedniej kadencji. No to komfortowa sytuacja.
Bardzo dobra sytuacja. Ja się też cieszę, że to będą wspaniali ludzie, eksperci. Na tych 14 osób 6 to są nowi radni, którzy wcześniej tej funkcji nie pełnili. Pełni zapału, pełni pomysłów. Oczywiście to daje możliwość po prostu realizacji programu, który obiecaliśmy mieszkańcom, z którym szliśmy do wyborów. Taka sytuacja na pewno jest dużo lepsza niż gdyby była jakaś mniejszość czy potrzeba koalicyjnych rozwiązań. Wiadomo, że w momencie, kiedy trzeba tworzyć koalicję, zawsze trzeba iść na jakiś kompromis.
Już wszystko poukładane? Wiadomo, kto będzie wiceprezydentami? Od czego pani zacznie urzędowanie?
Panie redaktorze, ja cały czas pracuję codziennie dla Sopotu, bo od grudnia pełnię funkcję prezydenta miasta Sopotu, w związku z tym ta praca codzienna po prostu się dzieje. Działam, rozmawiam, będę na pewno stawiała na ekspertów, bo myślę, że miasto na to zasługuje.
Bo Marcin Skierawski to był mandat.
Gratuluję Marcinowi wspaniałego wyniku, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych głosów. To także jest takie uznanie dla jego pracy, dla Sopotu, dla pracy naszego całego zespołu. Także gratuluję Marcinowi i mam nadzieję, że będzie dalej szedł tą drogą i będzie naprawdę mógł wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie w pracy dla całego regionu.
Będzie pani kontynuowała politykę i kierunki nakreślone przez poprzednika, bo oponenci zarzucają pani, że no będzie pani sterowana z tylnego siedzenia przez Jacka Karnowskiego.
Jacek Karnowski śmiał się, że czas, żebym przesiadła się z tyłu do przodu, ale szanowni państwo, no ja brałam udział we współtworzeniu Sopotu, tego całej wizji miasta i realizacji wielu pomysłów. Jako wiceprezydentka dostałam także dużo swobody w realizacji własnych inicjatyw i myślę, że to mieszkańcy także docenili. Natomiast to nie jest tak, że jest jakaś wizja wytyczona wiele lat temu i ją się po prostu realizuje. To jest reakcja na oczekiwania mieszkańców, które się bardzo zmieniają, na sytuację zewnętrzną. No, po pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo wiele rzeczy zostało zupełnie na nowo zdefiniowanych, jak chociażby turystyka. No, wszyscy pamiętamy pusty Sopot w czasie pandemii, ale po pandemii na przykład no, udało się wygasić takie duże dyskoteki na terenie miasta i myślę, że to jest też kierunek, który będziemy rozwijać. Przede wszystkim uzdrowisko. To jest coś,
no właśnie,
czego,
o to chciałem zapytać, bo przeczytałem w pani programie wyborczym, że ma to być takie europejskie uzdrowisko. Wręcz nawet.
Jesteśmy kurortem, jesteśmy uzdrowiskiem, natomiast no, posiadamy bardzo jakby jeszcze małą infrastrukturę opartą na naszym bogactwie, czyli na sopockiej solance. Dlatego no, ogłaszamy już konkurs architektoniczny międzynarodowy na takie centrum rehabilitacyjne w Sopocie. Nie chcemy, żeby to było sanatorium, bardziej żeby to było centrum z basenami, z taką usługą rehabilitacyjną, z czego mogą korzystać mieszkańcy Sopotu, Gdańska, regionu Polski, ale także nasi goście, bo no, tego brakuje. Analizując mapę potrzeb zdrowotnych regionu, widać, że mamy w tym zakresie rehabilitacji jednak dużo do zrobienia.
Czyli chcielibyście, żeby przyjeżdżały osoby na dłużej do Sopotu, żeby ten turysta nie zatrzymywał się tylko na weekendy, ale żeby no, był, nie wiem, na tydzień, dwa i tak dalej, tak?
Oczywiście taki turysta, szczególnie poza sezonem letnim, jest bardzo cenny dla całej branży. Natomiast myślę, że nawet jeżeli będą to goście z regionu, z Trójmiasta, którzy po prostu przyjadą skorzystać z tego centrum rehabilitacyjnego, a potem pójdą na dobry obiad czy na koncert, to jest kierunek, który będziemy kontynuować.
No bo ta oferta kulturalna też ma być bogatsza. Wraca Festiwal Dwa Teatry, Festiwal Polskiego Radia i Telewizji. Co jeszcze?
Wraca Festiwal Polskiego Radia i Telewizji, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo to naprawdę od decyzji do realizacji bardzo krótki czas. Kontynuujemy festiwal operowy, oczywiście w Operze Leśnej. Dużo innych wydarzeń związanych z muzyką klasyczną, ale będziemy stale to rozszerzać także o takie mniejsze wydarzenia, które się dzieją poza sezonem letnim. Mamy teatr na plaży, gdzie coraz więcej spektakli, także przygotowywanych przez mieszkańców Sopotu, przez grupy młodzieżowe, przez grupy dziecięce. No, przygotowujemy się także do uruchomienia sali przy ulicy Mamuszki 14 i tam także chcemy zaprosić i mieszkańców na ciekawe wydarzenia.
Czyli Sopot ma być miastem dla turysty 30+, a nie 15+, jak jeszcze to było do niedawna. No bo pandemia rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, wygasiła nieco ten imprezowy charakter Sopotu. Ulica Bohaterów Monte Cassino nie kojarzy się już z jedną wielką imprezą. Prezydent Sopotu skutecznie walczył z klubami go-go, to udało się wyeliminować, czyli ten charakter ma się zmienić, tak?
Na pewno chcemy być kurortem. Ja myślę, że w tym słowie zawiera się taka kwintesencja miasta, czyli coś dla ciała i coś dla duszy, bo kurort zawsze oferował wysokiej jakości wydarzenia kulturalne. Ja bym chciała, żeby powstało więcej takich miejsc w mieście, gdzie można posłuchać muzyki na żywo, czy zobaczyć dobry film w ramach DKF-u. Po prostu się spotkać i porozmawiać o wydarzeniach kulturalnych, o ofercie, o ciekawych sprawach.
Żeby turysta zechciał przyjechać do miasta, musi mieć też gdzie nocować. No jak rozwiązać ten problem z najmem krótkoterminowym? Bo ja znam takie przypadki, że ktoś szuka celowo jakiegoś dużego mieszkania w Sopocie, potem przerabia na kilka pokoi z aneksem kuchennym i z łazienką i wynajmuje turystom od piątku do niedzieli, a sąsiedzi cierpią.
No to jest na pewno najbardziej patologiczna sytuacja, czyli takie pseudo-hostele w budynkach mieszkalnych. I tutaj rozmawiamy z ministerstwem. Te regulacje europejskie też idą w tym kierunku, żeby jednak taką, jak się mówi, patodeweloperkę, a tutaj jest takie patoapartamentowce, wyeliminować. Dążymy do tego, żeby jednak obowiązywał jakiś rodzaj takiej koncesji na wynajem krótkoterminowy. I ta koncesja będzie właśnie uzależniona od spełnienia pewnych warunków, czyli nie będzie możliwości w 40-metrowym mieszkaniu wstawiania 12 łóżek i robienia właśnie takiego pseudo-hostelu. Właściciel będzie musiał być znany, kontakt do niego będzie musiał być jawny. I właściciel będzie musiał też brać odpowiedzialność za zachowanie swoich gości, a jeżeli sobie z tym nie radzi, to po prostu będzie tracił możliwość wynajmowania mieszkania. Na chwilę obecną takich możliwości, takiego prawa nie ma, ale nie tylko my, tylko cała Europa idzie w tym kierunku. Chcemy się dogadać z platformami rezerwacyjnymi, bo umówmy się, to jest najlepsze narzędzie do tego, żeby dyscyplinować właścicieli, jeżeli nie będą mogli ogłaszać się w platformach rezerwacyjnych, bo nie spełnią warunków narzuconych przez państwo czy przez miasto.
Czyli koniec wolnej Amerykanki.
Mam taką nadzieję i będę robić wszystko, żeby do tego doprowadzić. To nie jest kwestia likwidacji najmu krótkoterminowego. To jest kwestia ograniczenia zjawisk bardzo niepożądanych.
A jak sprawić, żeby Sopot się nie wyludniał? Bo młodzi ludzie uciekają z miasta, dlatego że życie w Sopocie jest drogie.
Życie nie jest drogie, bo myślę, że ceny w sklepach są takie same, opłaty komunalne są czasami nawet niższe niż w innych miastach. Natomiast drogie są mieszkania i to jest największa bolączka Sopotu, bo jak zapytać kogokolwiek w Polsce, każdy chciałby w Sopocie mieszkać, więc to nie jest kwestia tego, że nie chcą ludzie przyjeżdżać do Sopotu i mieszkać, tylko jest kłopot w znalezieniu taniego mieszkania. Odpowiedzi na to jest przede wszystkim budownictwo komunalne. Mamy przygotowany projekt już na 400 kolejnych mieszkań. Ale z drugiej strony właśnie te regulacje najmu krótkoterminowego, mam nadzieję, będą połączone z takimi regulacjami, żeby opłacał się najem długoterminowy dla właścicieli. Bo jak patrzę, ile mieszkań stoi pustych przez 10 miesięcy w roku w Sopocie, a mogłyby służyć jako najem długoterminowy z takimi zasadami stabilnymi, to jestem przekonana, że bardzo wiele, szczególnie młodych osób, by się na to zdecydowało, bo oni nie chcą posiadać mieszkania, oni chcą mieć możliwość mieszkania w dobrym miejscu, a takim miejscem na pewno jest Sopot.
Co jakiś czas wraca też temat ograniczenia ruchu samochodów w centrum Sopotu. Myślicie o tym?
Czeka nas na pewno duża dyskusja o polityce parkingowej i o polityce transportowej. Żeby wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia, które oczywiście są przez część mieszkańców oczekiwane, musimy zaproponować coś w zamian. Nie możemy powiedzieć, że mamy tylko świetne ścieżki rowerowe i można iść pieszo, bo jest to miasto 15-minutowe. Musi być alternatywa w postaci dobrego transportu wewnętrznego i przed nami taka dyskusja z mieszkańcami na pewno nas czeka. Zaprosimy do niej także ekspertów, bo kwestia transportu zmienia się w całej Europie. Widać, że transport publiczny w oparciu tylko i wyłącznie o duże autobusy, które jeżdżą według określonych zasad, jest po prostu niezwykle drogi, że raczej myśli się o transporcie mniejszymi środkami, o transporcie takim bardziej na życzenie. No zresztą miasto Sopot dopłaca corocznie do transportu publicznego 8 milionów złotych, także to są bardzo duże wydatki.
Ale ten parking przy Ergo Arenie sprawdził się.
Parking się sprawdził, ale proszę zauważyć, że w weekendy, kiedy parkowanie jest za darmo, to niestety się nie sprawdza, w związku z tym w sezonie na pewno będziemy chcieli pobierać te opłaty 7 dni w tygodniu i rozwijać tą ideę parkingów buforowych.
To jeszcze pytanie od słuchacza, który przed chwilą przysłał nam SMS-em. Kiedy Sopot będzie miał własne połączenie z obwodnicą Trójmiasta? To jest w ogóle możliwe?
Ja myślę, że trzeba popatrzeć na to metropolitalnie i jako samorządowcy apelujemy i robimy wszystko, żeby ta ustawa metropolitalna została dla naszego regionu przyjęta. Ja przypominam, że to się wiąże z dodatkowymi środkami właśnie na zintegrowaną komunikację, bo nie jesteśmy jakąś wyspą na oceanie, tylko jesteśmy elementem bardzo dużego organizmu, jakim jest metropolia. I trzeba z jednej strony zlikwidować wykluczenie transportowe wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają poza centrum metropolii, a z drugiej zrobić taką siatkę połączeń, żeby można było z miejsca A do miejsca B dojechać transportem publicznym w sposób efektywny, szybki i tani. To jest też sposób na rozładowanie jednak korków, szczególnie na tej linii właśnie obwodnica centrum miasta.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia Radia Gdańsk.